Tu Radio Kraków Kultura.
A my, szanowni państwo, szykujemy się do... Nie szykujemy się, już się przyszykowaliśmy, jesteśmy gotowi. Właściwie można powiedzieć, nadajemy z Alei Słowackiego 22, ale mentalnie znajdujemy się w Krikotece, gdzie dokładnie od 10 lat minus jeden dzień oficjalnie działa nowa siedziba Krikoteki. Potwierdziła to od razu Natalia Zarzecka, czujnie dyrektorka Krikoteki. Próbuję sobie, Natalia, przypomnieć, jaki to był dzień. Wybaczcie państwo i ty wybacz ten familiarny ton, ale byliśmy wtedy wszyscy razem, już jesteśmy tymi dinozaurami i przeżywamy tę historię dawną, także przeżywając własne życie. Zamyśliłam się dzisiaj rano, ale rocznica jest piękna i bardzo się cieszę, że się szykujecie i próbuję sobie przypomnieć, jaka była pogoda.
Pogoda była... Dzień dobry państwu.
Witaj bardzo serdecznie.
Pogoda była wtedy 11, dokładnie 10 lat temu.
Zaraz, czyli to nie było 12, to było 11.
Nie, dziś jest 11, jutro jest 12.
Zatem, jeżeli ty mówimy odpowiadasz mi precyzyjnie, przepraszam. No, widzisz, bo ja
dokonałam
takiego skrótu.
Precyzyjność jakby zazwyczaj czasami bywa... upiorna. Ale tak, pogoda była, powiem tak, pogoda była tematem, ponieważ bardzo było zimno, a mieliśmy zaplanowane działania na placu pod budynkiem, ale na 12 przepięknie się wypogodziło i 12 września faktycznie byliśmy wtedy wszyscy razem. To był niezwykły dzień, dla mnie bardzo wzruszający, dla wielu z nas bardzo wzruszający. Otwarcie niezwykłe. Ci z państwa, którzy słuchali wczoraj Radia Kraków wieczorem,
Lorda
mogli usłyszeć
Kantora.
Jedną, tak jest, z części tego wydarzenia, czyli Lorda Kantora.
Nasze słuchowisko wymyślone i zrealizowane przez Mateusza Pakułę, wtedy młodziutkiego twórcy teatralnego, dramaturga, który właściwie nie używał jeszcze słowa, że jest reżyserem. Reżyserem radiowym był, ale mówił, że reżyseria teatralna jest dla zdolniejszych kolegów, a dzisiaj bierze wszystkie nagrody.
Tak, wczoraj spotkaliśmy się przecież na konferencji prasowej, gdzie zapowiadał swoje dwa nowe spektakle. Jego spektakle są w tym momencie nagradzane praktycznie na wszystkich festiwalach, są świetne, więc tak, to też wydaje mi się, daje bardzo miły kontekst do tego, co wydarzyło się przez następne 10 lat, ale nie zapominajmy również, że oprócz tego oficjalnego otwarcia, któremu towarzyszył Lord Kantor, odbyły się też inne wydarzenia, cały weekend wydarzeń. Otwieraliśmy wystawę stałą Kantora, ale także otwieraliśmy niezwykłą wystawę przygotowaną przez Joankę Zielińską, Nic dwa razy, która po raz pierwszy zderzała w Krakowie, podkreślę, w Krikotece. Kantora z współczesnymi artystami, artystami performatywnymi. Joasia zaprosiła grono niezwykle fascynujących również, podobnie jak Mateusz Pakła, uznanych dzisiaj już w sumie bardzo uznanych artystów. Cały weekend z wystawieniem opery Nika Haleta, z udziałem między innymi Marzeny Lubaszki, czy performance, które wielki DJ set na placu, który odbywał się wieczorem, kiedy wszyscy mówili...
Bo pogoda się poprawiła.
Pogoda się poprawiła na tyle, że cały plac był w kolorowych światłach z właśnie DJ-em z Nowego Jorku. Ale też wystawa performatywnie mówiąca o tym, w sumie pokazująca tak naprawdę przyszły kierunek Krikoteki.
Tak, zdecydowanie się zgadzam tutaj, chociaż i tu od razu powiemy, teraz tego nie będziemy rozwijać, ale zaraz sobie pozwolimy na to. Tu jest też taki moment wyraźnego redefiniowania instytucji, która zyskała nową siedzibę i od razu pokazała, że to nie będzie tak, jak może państwo sobie wyobrażali, że zawsze już będą rysunki, obiekty Tadeusza Kantora i tyle, bo to są bardzo ważne rzeczy, bo one też są. Ale trudno się na tym zatrzymywać. Tak było. Ja pamiętam te miny dziwne na wystawie Joanki Zielińskiej. Pamiętam miny podczas słuchania Lorda Kantora.
To są niezapomniane.
To są niezapomniane miny.
Też wrażenia i wspomnienia. I one też pokazują jakby tą zmianę, która w instytucji w tym momencie nawet jest niezauważalna. Dla nas jest to już coś normalnego, mm-hmm. że pracujemy w taki, a nie inny sposób. Dziewczyny wróciły świeżo z Wielopola Skrzyńskiego, gdzie prezentujemy nasz spektakl Lekcja Anatomii Rekonfiguracja. Rzecz, która wydaje się być czymś oczywistym dla naszych działań dzisiaj, ale jak patrzę te 10 lat wstecz tak. i przypominam sobie reakcję na wystawę Joanny Zielińskiej, przypominam sobie reakcję na różne późniejsze propozycje programowe, ale także wcześniejsze, bo pamiętajmy, że my przygotowywaliśmy się bardzo długo do tego otwarcia. W 2012 roku rozpoczęliśmy myślenie o programie, a 2 lata przed otwarciem zrealizowaliśmy wydarzenia wokół otwarcia Krikoteki, bo mieliśmy opóźnienie na budowie i zrobiliśmy radykalne języki. Mm-hmm. Wtedy też pokazaliśmy radykalnymi językami 3 dniami performance'ów kompletnie odklejonych od kantora, że to jest ten kierunek, który najprawdopodobniej będzie tym naszym. Trochę musiało czasu upłynąć i ważne, żebyśmy też nie pominęli tego, że wraz ze mną linę, sznurek, bo nie wstęgę, inaugurującą nową siedzibę, przecinali aktorzy Teatru Krikot 2. Tak. Zgromadzeni ze mną na scenie w liczbie dosyć znacznej. Wielu z nich już w tym momencie odeszło, a wielu z nich wciąż działa. Mm-hmm. I też są obecni i dla nich również jest miejsce w tym programie. Więc jak patrzę z perspektywy 10 lat na to, co wtedy się działo tego 12 września, to myślę, że naprawdę z tej perspektywy 10 lat przez pierwszy rok udało nam się rok, półtora, bo pamiętajmy, że zaraz po otwarciu mieliśmy stulecie urodzin kantora i byliśmy obecni wszędzie. Naprawdę w tych krótkich 3-10 realizacjach pokazać to, jaka będzie przyszła Krikoteka.
Będzie i jest i o tym zaraz Państwu opowiemy. Trochę powspominałyśmy, trochę tej nostalgii, no ale inaczej być nie może. Planeta nostalgia, wiadomo, Tadeusz Kantor, Mateusz Pakuła, my już obecne, wpisane również w te sytuacje wspominania. No trudno w kontekście Krikoteki nie wspominać, bo przecież to jeden z najważniejszych tematów sztuki, patrona. Ale nie przesadzimy z tymi wspomnieniami. Będziemy się cieszyć tym tu i teraz i zaprosimy Państwa na bardzo szczególne wydarzenia, które już będą inne niż te 10 lat temu, bo no właśnie instytucja jest inna i to jest dobre i to jest piękne. No to chwila przerwy i przedstawię Państwu kolejnych gości, a gościnie. Raczej gościnie przedstawię. Zdecydowanie tak.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Dzisiaj rezydujemy, stacjonujemy przy ulicy Nadwiślańskiej, gdzie od 10 lat minus jeden dzień działa Krikoteka. Tam nowa siedziba. Różne są ciągle dyskusje, czy to jest ikona, czy to jest piękne, czy to jest ważne, czy to spowodowało gentryfikację, no ale rozumiem, że to nie jest jakby nasza wina za bardzo, ani nawet twoja nie jest to wina, Natalio Zarzec. Dyrektorka Krikoteki się uśmiecha znacząco. No ale jesteśmy w Krakowie i takie rozmowy, dyskusje, szczególnie jeśli chodzi o współczesną architekturę, chyba się nie skończą, no chyba, że w XXI wieku. Kiedy
tak,
już
pozwolę się
nowa Krikoteka będzie po prostu zabytkiem.
Tak, myślę, że to nadal jest taki temat żywy i na różnych poziomach. Ale ważne też wydaje mi się to, aby starać się odpowiadać na potrzeby i sprawy aktualnie ważne. Mm-hmm. Dlatego wracamy do tej dyskusji, zdając sobie sprawę oczywiście z roli, jaką odegraliśmy w tej części miasta. Niemniej...
Przepraszam, wejdę ci w słowo, bo to już jest bardzo ważny wątek i od tego właściwie powinnyśmy rozpocząć prezentację tego programu, tego, co się będzie działo właśnie od jutra do niedzieli. Ja chcę ważną rzecz powiedzieć, dołączyć dołączyły do nas współtwórczynie tego programu, Justyna Droń, Małgorzata Raczkowska z Krikoteki, które będą między innymi oprowadzać po budynku, bo właśnie ta tkanka architektury, język architektury, to jak ona na nas oddziałuje i co my z nią mamy, bo to nigdy nie jest obojętne, zresztą właśnie te debaty o budynku właśnie o tym świadczą, no to będzie również temat tego przeżywania architektury. I właśnie, wracamy. Wszystko się rozpoczyna od debaty. Chodzi o to, żeby sobie siąść i powiedzieć co, że to jest wielka architektura, czy nie jest i czemu jest winna i kto to zrobił i tak, kto przechodzi do historii.
Będziemy na pewno też o tym rozmawiać, ale wydaje nam się istotne w tej debacie również to, jak my na pewno będziemy chcieli o tym opowiedzieć, w jaki sposób radziliśmy sobie. Tutaj patrzę też na Justynę Droń, która, to ważne, jest z nami, myślę o Krikotece, jest Krikoteką już od 10 lat. Dokładnie jest...
Dziecko nadwiślańskie, przepraszam, pani Justyno, można tak powiedzieć.
I dlatego patrzę też na ciebie, Justyno, ponieważ... To Justyna w swoich programach edukacyjnych, w programach nie tylko edukacyjnych, ale wszelakich, wielokrotnie podejmowała temat samego budynku i wspólnie przez te 10 lat jako pracownicy Krikoteki oswajaliśmy ten budynek. Oswajaliśmy go dla siebie, oswajaliśmy go dla mieszkańców, oswajaliśmy go dla widzów. I dzisiaj, jutro w tej debacie, mam nadzieję poruszyć również temat tego, co my z tym budynkiem, który w pewnym sensie oswoiliśmy. Wydaje nam się, że zrobiliśmy już prawie wszystko, co jest możliwe z tym, aby był on bardziej dostępny, żeby było wiadomo, którędy do niego wejść. Było wiadomo, w jaki sposób i gdzie zagospodarowywać jego poszczególne części. Jak moglibyśmy się zastanowić, jak jeszcze inaczej moglibyśmy teraz zapoczątkować jakąś zmianę, czy włączyć się w pewne zmiany, które się dzieją w mieście, czy dzieją się generalnie w architekturze. Myślę tutaj przede wszystkim też o zieleni, o tym, czego nam cały czas brak. I to też jest mistrzostwo, które Justyna, realizując Pikniki Niemożliwe, o których na pewno będziemy rozmawiać, i różne inne akcje przez te wiele lat na placu budynku, gdzieś wprowadzała, cały czas pokazując, że tak, to jest plac publiczny, betonowy, nad zardzewiałą strukturą.
Ale zardzewiała struktura, przepraszam, pozwól mi to powiedzieć, jest artystyczną kreacją, bo też oczywiście są głosy, że ale o co chodzi, 10 lat temu powstało już całe zardzewiałe, prawda?
Ale to było już po otwarciu nawet.
Powiedzmy to jeszcze raz. Tak, już biegniemy. Ja bym jednak poprosiła, żebyś krótko, bo powiedziałam, że nie będziemy wspominać, ale trochę musimy jeszcze, przypomniała, że ta architektura to nie jest jakiś taki wymysł architekta, który siadł i zaczął kombinować, tylko to jest też bardzo trudne połączenie starego i nowego i jeszcze kantora na dodatek.
Tak, budynek...
Więc duża rzecz.
Budynek, czy też pomysł na budynek jest wynikiem bardzo intensywnego wczytywania się w twórczość kantora przez projektantów tego budynku. Przypomnę trzy główne nazwiska: Piotr Nawara, Agnieszka Schult, Genes Moon Studio i nieżyjący już Stanisław Deńko, Wizja Spółka ZOO. I co istotne, oni pracując nad tym budynkiem, przeglądali twórczość kantora, czytali o jego działalności, przeglądali książki, widzę, jak na półkach, później przecież współpracowaliśmy wiele lat przy tworzeniu, zmianie projektu wewnątrz. Te książki, Galeria Foksal, Gruby Tom, wszystkie happeningi i to, w jaki sposób oni myśleli, wpłynęło na formę tego budynku. Wyszli od rysunku człowiek niosący stół, przetworzyli go w taką formę, że jak z lotu ptaka popatrzy się na nasz budynek, to widać, że tam jest przecięty kawałek tego stołu. Nawiązali do jednej z najważniejszych idei twórczości kantora, czyli do ambalaży, czyli opakowania. Opakowania czegoś niezwykle cennego. Tym czymś niezwykle cennym okazała się najstarsza w Krakowie elektrownia. Obramowana, innymi słowy, jak patrzymy z kolei z Kazimierza, możemy na to spojrzeć jak na ramę, w której ta elektrownia się znajduje. I tak, w bardzo twórczy sposób pokazali, jak można połączyć stare z nowym. I też wytyczyli w ten sposób z drugiej strony to, jak Krykoteka pokazali wprost, patrząc na nasz budynek, można od razu przełożyć to również na nasze działania programowe. Bo przecież to, co robimy, to jest dokładnie operowanie przeszłością, historią, wspomnieniem, tym, co w twórczości Kantora najistotniejsze, i uaktualnianiem, przekazywaniem, przepisywaniem tego na współczesność.
Tak, będzie bardzo wiele różnych ważnych wydarzeń. Będę prosić panie o rekomendacje, ale chciałabym zacząć, nie wiem, czy Natalio to zaaprobujesz, ale kiedy przeglądałam program, to dwie rzeczy zwróciły uwagę moją. Pewien performance, ale to za chwilę dojdziemy, bardzo, bardzo ważny i znaczący gość. I oprowadzania po budynku, bo jednak budynek jest tematem. Celebrujemy jego obecność, celebrujemy także to, że nie jest taki łatwy, że się tak nie poddaje, że no nie jest jakimś takim właśnie muzeum Guggenheima, że wszyscy mówią jest, wow. I to jest budynek, z którym się rozmawia, z którym się podejmuje dialog. I strasznie fajne chciałam państwu, paniom pogratulować tego pomysłu, żeby to pracownicy byli tymi przewodnikami.
Tak, to jest hipercenne. Akurat tak się super zdarza, że obie panie, które są ze mną w studio, będą oprowadzać, więc pewnie
ty nie będziesz?
Ja nie.
No dobrze, to wpadka. No ale
będę... Agnieszka Oprzątek będzie, więc dobrze, żeby nie było, dobrze, że nie będzie przedstawiciela dyrekcji, więc będzie oprowadzać Agnieszka Oprzątek. Ja sobie pomyślałam, że tego oprowadzania z moim udziałem jest czasami za wiele, myślę sobie, i że to tak się umówiliśmy, że zgłaszał się kto chciał, więc jakoś szybko zgłosiło się tyle osób, że wydawało się, że dodawanie tego jeszcze jednego to nie jest to.
No dobrze, to nie wchodźmy w szczegóły. To powiedzmy, kto je wymyślił, to oprowadzania?
W zasadzie od 10 lat pracujemy z tym budynkiem i jest też tak, że szukamy różnych opowieści. Szukamy też tych opowieści, które są bardzo indywidualne, bardzo osobiste i bardzo też nasze prywatne, bo jakby nie było, Krykoteka to zespół i Krykoteka od samego zarania, od samego początku jest opowieścią o zespołowości, o wspólnej pracy ludzi. I my w tej przestrzeni faktycznie szukamy tych bardzo indywidualnych języków. Tych oprowadzań będzie kilka. Zaczniemy o 11:00 oprowadzaniem po florenckiej Krykotece, czyli w zasadzie po idei i takiej bardzo wyobrażonej, wyimaginowanej sytuacji, gdzie Krykoteka tworzona jest we Włoszech, ale dziś przenosimy się do tej Krykoteki na Nadwiślańskiej i kończymy też oprowadzaniem po wystawach, a w międzyczasie Krykoteka pod ziemią, magazyny, szukanie architektury niemożliwej, czyli pomników, o których też Kantor w jakiś sposób myślał jako o ideach, więc te oprowadzania trochę narodziły się na takim styku i takim napięciu tego, co nowe i stare, tego, co wyobrażone, a realne. I jest to też naszym bardzo mocnym zespołowym głosem, bo faktycznie oprowadzania prowadzone są przez nas pracowników, którzy z jednej strony mają, tak jak ja czy Małgosia Raczkowska, na co dzień do czynienia z odbiorcami, ale też będzie oprowadzał Paweł Panic, który jest inwentaryzatorem i pokaże zupełnie inną stronę tej Krykoteki. Tak naprawdę to ta przestrzeń i te różne nasze sposoby opowiadania o Krykotece są tą siłą, która w ten cały weekend będzie pobrzmiewać.
Tak, i to się czuje. To muszę powiedzieć, że w tym programie to zwraca uwagę, te tematy są bardzo ciekawe. Niby, no jasne, no, powiedzieć Kantor i Florencja, to wiadomo, że on tam przecież pracował, etc.
Chociaż ta nasza droga do Florencji no będzie bardzo indywidualizowana.
No właśnie, one wcale nie są oczywiste, nie chociaż są oczywiste. Skojarzenia są jednak... Tak. Biograficzne zdecydowanie.
Dzień dobry państwu, bo ja nie miałam
Witam
okazji.
Witam Małgorzatą Raczkowską.
Jeszcze się przywitać, bardzo mi miło. Ja bym nawiązała do tego, o czym mówiła Justyna i Natalia. To znaczy, że jeden to jest budynek, temat. Ja w ogóle jestem świeżynką w Krykotece, może zacznę od tego, ale to, co mnie na przykład uderzyło i co myślę, że jest czymś wypracowanym przez te 10 lat, nasz zespół. To znaczy, że on działa dość demokratycznie i że właśnie kiedy pojawił się pomysł oprowadzań, każdy z nas mógł przyjść z czymś, co jest dla niego ważne. I ja myślę, że te oprowadzania są też dlatego fantastyczne, bo one są niesamowicie indywidualne i unikatowe.
A pani po prostu uwielbia jeździć na wakacje do Toskanii, tak?
To akurat tak, spędziłam tam wiele miesięcy, to prawda. No. Natomiast mój pomysł wyszedł do czegoś zupełnie innego. Mianowicie, chyba każdy z nas u Kantora znajduje coś, co jest dla niego osobiste. I dla mnie bardzo osobiste są jego pisma, ale mimo, że sama jakby pochodzę z teatru, ale właśnie niekoniecznie te teatralne, tylko te bardziej osobiste. Te bardziej, w których dzieli się swoją myślą. Jest taki tekst Miejsce docelowe, niesamowicie intymny i piękny, w którym Kantor udaje się w podróż do miejsca, ale wewnętrzną. Kiedy się kładziemy, zamykamy oczy, zaczynamy sobie przypominać miejsca i tworzymy całą przestrzeń i zachowania ludzkie. I moja idea była taka, żebyśmy się udali w miejsce niemożliwe, czyli do pierwszej krikoteki we Florencji, która znajdowała się w klasztorze przy Santa Maria we Florencji, i żeby każdy z naszych bohaterów, czyli każdy z naszych odbiorców i odbiorczyń, którzy przyjdą na to oprowadzanie, bardzo, bardzo dziwne oprowadzanie, z góry ostrzegam, mógł pójść w swoją podróż do pierwszej krikoteki Kantora. Mógł sam ją zobaczyć, tak jak Kantor widział ją wewnętrznie, i później może zderzyć, albo nie, z tymi obrazami, które mamy zachowane, między innymi z fotografii na przykład z Ferlatca. I to jest właśnie dla mnie ciekawe, że jakby to zaproszenie, które wystosowały Natalia i Agnieszka, spowodowało u mnie chęć podzielenia się swoim myśleniem i swoją relacją z Kantorem. Mm-hmm. I mam wrażenie, że każdy z nas w tych oprowadzaniach dzieli się czymś takim.
To jest bardzo ważne, bo właściwie bez tego trudno iść do przodu. Można wspominać, można przytaczać historię, opowiadać właśnie o wyjazdach do Florencji, przypominać jakie spektakle. Wszystko to możemy zrobić, prawda? Ale bez tej własnej relacji no, nie dzieją się emocje i nie dzieje się życie. Czyli Florencja, ale nie tylko, bo Justyna Droń zabierze nas bo zacznie się o 11:00, to będzie w...
Tak, właśnie Florencją. Ze mną zapraszam.
Jaki dzień tygodnia?
Piątek.
Ratujcie. Piątek. 13:00. A potem wczesnym popołudniem piwnice czy jakieś szczytowe partie krikoteki?
Zaraz po florenckiej krikotece udamy się za zamknięte drzwi do magazynów. A chwilę później opowiem o architekturze niemożliwej i to będzie moje oprowadzanie, które jest też jakąś moją podróżą, z jednej strony wewnętrzną po twórczości Kantora, a z drugiej strony po jednak zewnętrzu i po tym, co nas otacza. Bo faktycznie jest tak, że przestrzeń krikoteki determinuje nasze działania. My szukamy tej przestrzeni, mierzymy się z nią na co dzień. Natomiast ja zabiorę państwa na spacer po właśnie wnętrzu niemożliwego stołu, którym jest krikoteka w zamyśle architektów. Będziemy przyglądać się przez lupy temu, jak ta krikoteka, jak ten stół od środka pracuje. I to jest też taka podróż, która wraca jednak do myśli Kantora o pomnikach niemożliwych, o wieszaku, o żarówce, o wielkim krześle, czyli przeskalowanych przedmiotach, które Kantor w 1970 roku stworzył jako ideę. I będziemy szukać tego, co w tych przedmiotach, co w tej naszej codzienności i najbliższej otaczającej nas rzeczywistości jest tym najbardziej unikatowym i fascynującym wnętrzem.
No i rozumiem, że będziemy szukać tego Kantora wszędzie, bo tutaj no łatwo popaść w jakieś uogólnienie, że on jest wszędzie, ale no właściwie uniwersalność jego myśli była tego rodzaju, że to nie wymaga jakiegoś wielkiego wysiłku, czy spinania się, żeby jego ślady odnajdywać, tylko no trzeba mieć tę świadomość i oczywiście odwiedzać krikotekę, bo to się zaczyna wszystko potem świetnie łączyć. Teraz zrobimy przerwę i się znowu połączymy z państwem.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Przygotowujemy się do obchodów, do celebrowania dziesięciolecia nowego budynku Krikoteki przy ulicy Nadwiślańskiej. Mówię nowego, ale ma on już właśnie 10 lat i wydaje się, że bardzo wrósł w przestrzeń dzielnicy i stał się no, jednym z takich architektonicznych znaków Krakowa. Rozmawiałam ostatnio z Michałem Wiśniewskim, wybitnym znawcą, historykiem.
Będzie w debacie.
Będzie w debacie architektury, który właśnie ostrzegał mnie i tak zwracał uwagę, żebym już nie mówiła, że ikona, bo od tego się odchodzi, więc odchodzimy i no ale myślę, że znak i punkt odniesienia to jest dosyć mimo wszystko precyzyjne. Krikoteki nie sposób przeoczyć. I myślę, że to między innymi też o to chodzi, jeśli zamierza się zostawiać takie budynki. Niech one coś do nas mówią i mówić będą w trakcie debaty. Od tego się wszystko rozpocznie, a potem to jest bardzo bogaty czterodniowy program. Nie zdołamy teraz to już pewne o wszystkim Państwu opowiedzieć. Ja jednak prosiłabym Natalię, żebyś chociaż parę słów powiedziała o sobie, która w Krikotece się pojawi, miejmy nadzieję, bo to artysta już w słusznym wieku. Nestor środowiska polskich performerów, Zbigniew Warpechowski, już przy różnych okazjach zapowiadany, z przyczyn zdrowotnych nie zawsze jest po prostu do naszej dyspozycji. Po prostu jeśli pracujemy z seniorami, musimy brać pod uwagę rozmaite okoliczności, ale wszystko wskazuje na to, że Zbigniew Warpechowski pojawi się na dziesięcioleciu. Miał być chyba w ogóle na otwarciu, jeśli dobrze pamiętam.
No właśnie, na otwarciu nie mógł być, ponieważ wtedy otwierał swoją wystawę w Zachęcie.
Słynnego performera.
I tak. Więc
musiałaś poczekać 10 lat i zaproszenie ponowić. I
się udało. Ja sobie myślę, że jak chciałabym opowiedzieć o tym, dlaczego to jest takie ważne i naprawdę wyjątkowe, że jutro.
To będzie jutro.
O 18:00 wystąpi Zbigniew Warpechowski ze swoim, właśnie mówił, że nie performancem, a wystąpieniem pod tytułem Nic, to nawiążę do wcześniejszej rozmowy, którą tutaj miałyśmy i tego, że nie oprowadzam po budynku w piątek. Ale dla mnie wystąpienie Zbigniewa Warpechowskiego w sali edukacyjnej na trzecim piętrze, nieopodal wystawy Kantora i Beresia.
W tej malutkiej sali będzie występował?
Wszędzie tam, gdzie... Tak, w tej malutkiej sali, dlatego, że ona nie jest malutka taka, bo będzie otwarta.
Dobra, okej. Dobra, ale jak my się tam zmieścimy?
Zatem zapraszam Państwa teraz do mojego wyobrażenia tego wydarzenia i spaceru...
Dobra, nic nie mówię. Dobra,
spaceru,
dobrze, żadnych uwag.
Spaceru w mojej głowie, jak ja to widzę jutro. I zapraszam do tego, żeby doświadczyć. Mianowicie trzecie piętro, czyli ta najważniejsza część wystawowa nasza, w moim wyobrażeniu jutro zamieni się w jedność. Będziemy mieli taką triadę artystów niezwykle istotnych, ważnych artystów Grupy Krakowskiej. Poza Kantorem i Beresia, i Warpechowskiego poznałam jeszcze w Galerii Krzysztofory. Ja nie jestem w stanie myśleć o tym wydarzeniu jutro bez powrotu do Galerii Krzysztofory i bez powrotu do piwnic krzysztoforskich. Widzę te łączniki, o których też opowiadam w trakcie oprowadzań po wystawie Jerzego Beresia. Widzę czyste dzieło na wystawie Beresia i widzę młynek z umarłej klasy, które stały w kawiarni zawsze i były częścią po prostu tego miejsca.
Tego świata.
W którym poznałam właśnie obu artystów. I myślę, że ta perspektywa, waga przypomnienia tego, kim dla sztuki współczesnej była cała trójka i przemówienie głosem Zbigniewa Warpechowskiego w trakcie jego wystąpienia będzie czymś niezwykle wyjątkowym. Zbigniew Warpechowski jest nestorem polskiego, ale także międzynarodowego performance'u. Jest uznawanego za jednego z najważniejszych performerów. I tak, naszym marzeniem z Kamilem i Jurkiem, z Kamilem Kujtkowskim, Jerzym Hanuskiem było zaproszenie go, ponieważ to jest gdzieś naturalne nazwisko wokół działań akcyjnych Jerzego Beresia. Zatem Tak, dla mnie to jest kolejne spełnienie marzenia. Ostatnio spełniałam tak swoje marzenia, jak gościliśmy Kasię Kozyrę. Zatem spełniam kolejne moje gdzieś takie niezrealizowane 10 lat temu. Tak, to jest super powiedzenie. Tą obecnością, czy brakiem obecności na otwarciu Zbigniewa Warpechowskiego. Ja naprawdę bardzo mocno trzymam kciuki, że oni dojadą i będziemy mieli jutro ten performance. Ale tak, zwracam uwagę, że on w tym momencie, w wieku lat 85 prawie, no bądźmy wyrozumiali, ale zakładam, że wszystko będzie dobrze.
Będzie. Tak,
jak tak. Z pogodą było 10 lat temu.
Pogodę już omówiłyśmy bardzo, bardzo szczegółowo i to nie dlatego, że nie mamy o czym rozmawiać, tylko dlatego, że sporo dzieje się po prostu też w plenerze i to jest też kolejna forma, wydaje mi się, istotna funkcjonowania Krikoteki, bo to chyba jest ważniejsze niż dzisiaj nawet, niż 10 lat temu, kiedy mamy to poczucie, że nasze relacje z naturą to jest coś, co na pewno musimy ponaprawiać. I żeby to się działo, to się musi dziać, prawda? Więc może jeszcze powiedzmy, nie tylko jeszcze o tym, ale o tym, że będziemy wychodzić też na zewnątrz i pora jest ku temu znakomita. Wisła, perspektywa.
Tak, ta perspektywa rzeki. Wisły jest dla nas zawsze bardzo cenna i to usytuowanie Krikoteki z jednej strony nad rzeką, a z drugiej strony zawieszenie w powietrzu, to też jakaś taka bardzo żywiołowa sytuacja, którą staramy się wykorzystywać, bo poza tym, że jesteśmy w środku i przechowujemy i dbamy i organizujemy, to też szukamy tych sposobów jednak najbliższych odbiorcom, żeby się spotkać. I cała niedziela to mamy nadzieję plenerowy dzień na placu Krikoteki.
Nie mogę się powstrzymać, są prognozy już posprawdzane i nie będzie mało wiało.
Jest jak 10 lat temu dokładnie.
Dobra, mamy to.
Są prognozy, ale faktycznie tegoroczne lato było dla nas bardzo sprzyjające, bo w niedzielę 15 września odbędzie się ostatni już w tym roku, piąty piknik niemożliwy. I to jest taka sytuacja, która jest, czy była też zaproszeniem lokalnych twórców, organizacji, instytucji do tego, żeby wspólnie tworzyć tą przestrzeń Podgórza i żeby tą tkankę wypełniać też jakimś partycypacyjnym działaniem. Zaczynamy od krótkiego rozruchu w niedzielę o 10:00.
Joga i te rzeczy.
Joga, zmysłowe wprawki i bardzo sensualne badanie Podgórza. A później zapraszamy do wspólnego śniadaniowego stołu, bo jak wiemy, stół łączy i jest zawsze powodem do też dobrych rozmów.
To prawda, a śniadania, wchodzę w słowo, nie wiem, czy też potwierdzicie tę intuicję, ostatnio nawet bardziej niż obiady czy kolacje stały się takim momentem właśnie partycypacyjnym. To jest ta hipsterska kultura, która akurat w tym aspekcie wydaje się bardzo dobra dla nas.
Śniadania w Krikotece na placu są zjawiskowe.
Śniadania są najważniejsze właściwie, no to każdy dietetyk i prawda, bada.
Są zdrowe i pyszne. Ilości marchewek, które schodzą w pięknych misach są, tak.
I cieszą się też, wydaje mi się, dużym zainteresowaniem. To znaczy, wydaje mi się, że to, co nam się udało zbudować przez te wakacje, przez te 5 pikników, to społeczność. To jest też
śniadaniowa.
Piękne.
Śniadaniowa. Tak?
Ale to też jest tak, bo myślę, że zaraz przejdzie do opowieści o dalszej części dnia, więc nie chcę tutaj zajmować czasu, ale że po śniadaniu jakby dzieją się też kolejne działania twórcze i warsztatowe, w których płynnie uczestnicy śniadania przychodzą i biorą w nich dalej udział. I myślę, że piękne jest to, że z miesiąca na miesiąc obserwujemy, jak pewne osoby z nami zostają i przyprowadzają kolejne. I tak tworzymy też tą społeczność wokół Krikoteki.
Tak. Jakby nie było w zamyśle architektów, kiedy zaczęłam wczytywać się w teksty o tym, jak tworzyli też budynek, bardzo pobrzmiewa to, że budynek Krikoteki i ta nowa konstrukcja miała być ramą dla żywych wydarzeń. I że ten plac otwarty, pusty, miał być właśnie taką przestrzenią do wykorzystania na własny sposób przez twórców. I to staramy się w tym roku bardzo mocno podkreślać, że ten plac jest przestrzenią wspólną,
publiczną, że jest bardzo też takim podgórskim podwórkiem, z którego możemy czerpać i w którym możemy proponować. I takim dla mnie bardzo mocnym sygnałem, że faktycznie gdzieś zaczynamy z tą architekturą czy przestrzenią sąsiedzką mocniej grać, było to, że kiedy na którymś z pikników mieliśmy koncert, to na balkonie w apartamentowcu pojawił się ktoś z saksofonem. I to był taki znak, że w zasadzie jesteśmy w takiej przestrzeni każdy własnej, każdy na swój sposób bezpiecznej. I jest to dla nas plac, a dla kogoś balkon, ale możemy działać wspólnie. I ta partycypacja, też takie włączanie odbiorców jest dla nas super istotne.
To jest ogromnie ważne, bo tu wracamy do początku naszej rozmowy i tych podkreślanych czasem przez urbanistów niedobrych tendencji gentryfikacyjnych, które są, można powiedzieć, trochę przypisane do wszystkich historycznych miast, szczególnie takich miast, gdzie, nie wiem, plany zagospodarowania są wciąż płynne, powstają albo nie powstają i no czasem może się zdarzyć tak, że powstanie na przykład takiego budynku, takiej architektury no właśnie ambitnej, może taki proces w jakiś sposób podbić, bo nawet może nie spowodować, ale no wiadomo, że ten ruch turystyczny, ten taki mało kulturalny dotarł do Podgórza i na pewno mieszkańcy doświadczają tego. Więc to jest też ważne, żeby Krikoteka włączała się w jakiś sposób w odwracanie, w próbę przynajmniej wchodzenia w dialog z tym procesem, który no niestety, jeśli się nim bardzo uważnie nie zarządza, to on jest nieuchronny właściwie, jeszcze, bo taki jest świat.
Pozwolę sobie właśnie, idąc jakby za tą myślą, bo naszym przedostatnim wydarzeniem w ogóle całych obchodów dziesięciolecia, nasze przedostatnie wydarzenie w ogóle wychodzi poza budynek Krikoteki i będzie miało miejsce na bulwarze. I jest to performance Still Standing, którego jakby gdzieś myśl w ogóle o historii, ale też patrzeniu właśnie na przyszłość i tym połączeniu z naturą, o tym, że też jesteśmy za nią odpowiedzialni, jest jakby właściwie tematem. I jest to performance jakby już znany, którego już miały miejsce, powiedzmy, różne realizacje dla różnych budynków, a ta powstaje właśnie specjalnie dla nas, współtworzona przez Monikę Szpunar, przez Weronikę Pelczyńską, Aleksandrę Janus i Katarzynę Witek, właśnie specjalnie z myślą o tym miejscu, z opowieścią napisaną o tym miejscu. Także i to mi się gdzieś wydaje bardzo łączy się też z tym właśnie, co mówisz jakby o tym, naszej odpowiedzialności też za tą przestrzeń. Prawda. I tym, że my jako Krikoteka gdzieś staramy się i fizycznie i ludzko zanurzać w tym Podgórzu, w którym w sumie nigdy kantora za jego życia nie było.
No właśnie.
Był? To widzisz.
Przepraszam.
To no, ale bardzo
jest,
dobrze.
To jest ta twoja bezlitosna dokładność.
Bezlitość, przepraszam.
No, nie, to wiadomo, ale no nie kojarzy się z
kompletnie,
nie
oczywiście,
się z Podgórze,
nie.
Nie kojarzy się natomiast poszukiwania przestrzeni, są szalenie kantorowskie, bo kantor często wraca do przestrzeni, do przestrzeni, która kreuje formy, do przestrzeni, która determinuje ruch aktorów na scenie, do przestrzeni, która jest jakąś ideą wyobrażoną, też tworzoną przez nas i też do wykorzystywania zastanych elementów rzeczywistości. I owszem, nie możemy mieć wpływ na to czasem, jak wygląda ta przestrzeń miejska, czy co jest budowane, jak wygląda stan zagospodarowania. Natomiast możemy mieć wpływ na to, jak wykorzystujemy rzeczywistość, która nas otacza i jak z nią pracujemy.
Tak. Natalio, na zakończenie Director's Choice mówiłaś o wizycie Zbigniewa Werpechowskiego. W mojej opinii absolutnie się z tobą zgadzam. To jest jedno z tych wydarzeń, na które naprawdę czekamy i naprawdę od 10 lat. Ale jeśli chciałabyś coś jeszcze rekomendować, twój przywilej, proszę, korzystaj.
To ja będę nudna, jak nie wiem, zaproszę wszystkich na niedzielę, bo uważam, że niedziela i pikniki niemożliwe. To jest coś niesamowitego i należy temu dać jak najwięcej pogody i ufam, że tego dnia będzie piękne słońce. Ja uczestniczę z moją rodziną w tych piknikach. Zapraszam znajomych i zapraszam wszystkich państwa, ponieważ naprawdę pikniki niemożliwe, cały ten dzień, pełen atrakcji, od rozruchu, przez śniadanie, poprzez warsztaty, na koniec koncert, przed Still Standing, które przeniesie nas gdzieś świadomością w czasy inne i trudne, przypominające trudne historie całego otoczenia Krikoteki. Tak, myślę, że niedziela. Niedziela na koniec, taki spokój. Oczywiście sobota jest również pełna atrakcji. Zaczyna się, nic nie powiem. Zapraszamy, jeszcze są dwa muzyczne wydarzenia, które są naprawdę niezwykle istotne. To są nowe polifonie. To jest drugi z cyklu koncert. Mamy nowego kuratora, Rafała Mazura, który zabiera nas w kompletnie inne w ogóle rejony muzyczne. Tym razem Reiko Yamada i Artur Majewski, czyli japonizmy, różne historie dziwno-dźwiękowe i niezwykła rzecz, specjalnie z okazji dziesięciolecia powtarzamy Rezonanse. To projekt, najmłodszy nasz projekt chyba w Krikotece, kuratorowany przez Wiktora Burego. Zapraszam do windy i do specjalnie zrealizowanego dla nas utworu i całej instalacji. Dobrze. Julka Pluskiego. Zapraszam.
To jeszcze na koniec, to chyba jest rzeczywiście z tych wszystkich o których rozmawiamy, najwolniejsza winda w Krakowie, prawda?
Ale jaka inspirująca. Należy na nią patrzeć zawsze z perspektywy takiej: człowieku, zatrzymaj się. Mm-hmm. Pomyśl, gdzie jesteś. To jest idealne miejsce do ćwiczenia uważności i bycia tu i teraz.
Natalia Zarzecka, dyrektorka Krikoteki, wiesz, co robisz. No właśnie to już mnie przekonało całkowicie. Właśnie winda jako miejsce zatrzymania to jest jeden z powodów, dla których warto odwiedzić Krikotekę. Poza tym jest ich cała moc, dziesięciolecie budynku. Ważne miejsce na kulturalnej mapie Krakowa i też na mapie dzielnicy, w której się znajduje, bo nie abstrahujemy i nie udajemy, że można coś od zera stworzyć i twierdzić, że jest fantastycznie. Jest fantastycznie, ale w kontekście i to ważne. Małgorzata Raczyńska, Justyna Droń.
Raczkowska.
Przepraszam, Małgorzata.
Ręczyński u nas, ja jestem.
Nie powiem, że się wy tak wszyscy podobnie nazywacie. To była
Ja z Bogdanem bardzo mogłabym być spowidowacona z wielką przyjemnością.
Tym bardziej, że akurat mówimy o aktorze kantora. Rozumiem, że Bogdan też będzie oprowadzał.
Oczywiście. Bogdan oprowadza i jego oprowadzanie właśnie będzie tym specjalnym oprowadzaniem, bo będzie oprowadzał po ludziach, po zespole. Mm-hmm. Po zespole Krikotu, ale też po zespole Krikoteki, więc na pewno jego głosu nie zabraknie.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Zapraszamy śniadania i cała reszta Krikoteka Nadwiślańska.
Dziękujemy.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.